Śniadanie polityków.
9:12, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną komentować bieżące wydarzenia, a są to wydarzenia bardzo ważne. Będą Anna Górska, Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Również dzień dobry wszystkim.
I Andrzej Kobelarz, Solidarna Polska. Witam Pana.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
No, zaczynamy od zapowiedzi, którą wczoraj wystosował Mateusz Morawiecki. Premier zaprosił na jutro przewodniczących klubów i kół oraz szefów partii na spotkanie w sprawie walki z pandemią COVID-19. I pytanie do Kazimierza Smolińskiego. Czego spodziewacie się po tym spotkaniu?
No, chcemy rozmawiać o problemach związanych z walką z COVID-em. No, opozycja ciągle o to nawołuje, że z nimi nie rozmawiamy, że decydujemy sami. No to co jakiś czas takie spotkania są organizowane i premier wystosował do wszystkich szefów partii, nie tylko tych parlamentarnych, ale także, znaczy szefów, którzy nie są w parlamencie również, więc Donald Tusk też jest zaproszony. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Myślę, że jest o czym rozmawiać. Rzeczywiście fala, kolejna fala związana z pandemią się rozwija i ona trochę, wszyscy na świecie są wobec niej bezradni, bo tutaj widać ten ogromny wzrost. Chociaż niektórzy mówią, że jak gdyby mamy już za sobą, no w Polsce na pewno nie. My jesteśmy przed szczytem tej fali, a to zawsze się zwiąże z ryzykiem kolejnych zgonów, chorób, a tego chcemy uniknąć i no, chcemy na ten temat rozmawiać.
To pytanie do Małgorzaty Chmiel. Czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej przyjdą na to spotkanie, a jeżeli przyjdą, to przyniosą swoje własne propozycje?
Tak, na spotkanie oczywiście przyjdziemy, natomiast były spotkania już organizowane przez stronę rządową w sprawie pandemii, na przykład u pani Witek i one nic oprócz rozmów, strona rządowa nie przedstawiła żadnych propozycji, na nasze propozycje kręcili nosem, w związku z tym oczekiwania nasze są, że niekoniecznie, skoro nie słuchają nawet Rady Medycznej, która jak państwo wiedzą zrezygnowała z działania przy panu premierze, dlatego że rząd słucha antyszczepionkowców, a nie specjalistów, medyków, podała się do dymisji. W związku z tym nie oczekujemy zbyt wiele, że z naszych postulatów zostanie wprowadzone w życie, bo jeszcze raz powtarzam, nowe zasady, które teraz premier ogłosił, to nie są nowe ograniczenia, a ograniczenia to jest zachęta do szczepienia, o to nam chodzi, a nie żadna segregacja. A te zasady, które wprowadzone są ostatnio, to są bardzo dyskusyjne i na przykład jeśli chodzi o leczenie osób po 60 roku życia, które są w złym stanie, no to szanowni państwo, w tej chwili to się dzieje, a większa ilość lekarzy po domach, skąd oni mają być, skąd oni mają jeździć, to też nie wiadomo. W ciągu 2 dni podobno ma przyjechać lekarz. Także nie wiadomo w jakiej formie. Jeśli chodzi o skrócenie pandemii, to od dawna Rada Medyczna od wiele miesięcy postulowała o skrócenie, dlatego że tak długa pandemia u nas była powodowała, tak? Kwarantanna powodowała, że ludzie się po prostu nie testowali. Zresztą z tym testowaniem to też już u nas w Polsce system się zatkał, bo jak państwo wiedzą, w Gdańsku czeka się już 3 dni na możliwość przetestowania, jeżeli człowiek jest chory.
O nie, pani poseł, dwie osoby ode mnie z redakcji właśnie testowały się w ciągu kilku godzin.
Proszę sprawdzić. Sprzed 15 minut wiadomości z telewizji publicznej, czyli...
Dobrze, pani poseł, coś tam się technicznie zrywa, więc teraz spytam może Annę Górską, bo w Polsce trwa spór dotyczący tego, czy nie warto byłoby wprowadzić obowiązku szczepień, tak jak się stało chociażby w Austrii, gdzie wszyscy dorośli będą musieli do końca marca się zaszczepić. I takie zdanie ma na przykład Nowa Lewica w Polsce. A co na ten temat myślą politycy Partii Razem? Wprowadzać obowiązkowe szczepienia, czy nie?
Absolutnie. My już połowie ubiegłego roku przyjęliśmy uchwałę w partii Razem. Rada Krajowa podjęła uchwałę o konieczności wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Udało nam się przekonać cały klub do tego, żeby ten pomysł stał się pomysłem klubowym i w tej chwili no, jesteśmy chyba, mam wrażenie, jedynymi orędownikami tego rozwiązania, bo pokazują przykłady krajów, w których wyszczepialność jest dużo wyższa, gdzie rządy tych krajów dużo lepiej radziły sobie i z zachęcaniem do szczepień, z pokazywaniem jakiegoś takiego katalogu korzyści, który wynika z tego, że będziemy zaszczepieni, bezpieczniejsi, będziemy mogli wrócić do pracy, szkół, nie będziemy musieli siedzieć na tych kwarantannach i w izolacjach.
No ale widzimy to, co ale się też dzieje walczyła... chociażby na ulicach zachodniej Europy. Gdzie trwają protesty przeciwko takim rozwiązaniom?
Protesty trwają wszędzie. Ja przypomnę, że w Polsce też często są protesty z różnych powodów. Natomiast prawda jest taka, że w tych krajach, w których rzeczywiście ta wyszczepialność jest na poziomie powyżej 80%, a są takie kraje w Europie, rzeczywiście ta pandemia przebiega łagodniej, choćby pod tym względem, że jest nieporównywalnie mniej zgonów. Jakby główną klęską polityki rządu, którą prowadził do tej pory, jest to, że umierają tysiące ludzi. W ciągu miesiąca umiera w Polsce z powodu COVID. Tych osób, które są zarejestrowane z powodu COVID, które trafiły do ochrony zdrowia, bo nie wiemy, jak wygląda sytuacja, ile było tych osób, które nie trafiły do szpitala, nie znalazły się w tej statystyce. To są dziesiątki tysięcy ludzi. I to jest największy skandal związany z tym. Dlatego postulujemy o to, żeby szczepienie przeciwko COVID znalazło się w katalogu szczepień obowiązkowych. Tak jak mamy od dekad różne choroby bardzo zaraźliwe, bardzo niosące tragiczne skutki społeczne, na które umierali ludzie, mamy w katalogu szczepień ochronnych obowiązkowych. Szczepimy dzieci i nie dyskutujemy z tym. Ja wiem, że jest coraz większa grupa antyszczepionkowców w Polsce i też ta nieskuteczność rządu w walce z tą grupą bardzo wyraźnie widać ją przy okazji tutaj tej pandemii. Ale jednak nadal ponad 90% rodziców szczepi swoje dzieci, czyli to gdyby jest zgoda na to, że szczepienia ochronne powinny być obowiązkowe, że musimy dbać o zdrowie publiczne. I tutaj nie ma dyskusji. Mamy też już informacje od pracodawców, od pracowników, którzy chcą normalnie funkcjonować, normalnie pracować, że są za tym, żeby wprowadzić obowiązek szczepień. I jedyne właściwie, co powstrzymuje w tej chwili rząd przed wprowadzeniem tego obowiązku, jest po prostu ich wewnętrzna opozycja we własnym klubie. Grupka kilkunastu osób, które są absolutnie przeciwne temu i strach o zerwanie po prostu większości sejmowej. I to jest bardzo smutne, że jesteśmy cały kraj, cały naród, wszyscy jesteśmy zakładnikami kilkunastu głośnych osób, których boi się Jarosław Kaczyński.
No i tu chyba do głosu został wywołany Andrzej Kobierasz, bo przecież nie jest tajemnicą, że w Solidarnej Polsce mamy posłów, którzy nie są zwolennikami szczepionek. O tak eufemistycznie to nazwę. Andrzej Kobierasz.
Nie, no panie redaktorze, może nie do końca zwolennikami szczepionek. Ja bym się tutaj chciał odnieść do tych słów wcześniejszych wypowiedzianych przez panią Anię i to tak naprawdę troszeczkę inaczej wygląda, bo tu chodzi o to, a proszę mi powiedzieć, a gdzie jest konstytucja? To jest niezgodne z konstytucją. Dzisiaj zmuszanie kogokolwiek do czegokolwiek jest...
Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze, ospie są niezgodne z konstytucją?
Pani Aniu, ja pani nie przeszkadzałem. Bardzo proszę o cierpliwość. I tutaj ja jestem szkodowo przeciwnikiem przymuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Ja osobiście jestem osobą zaszczepioną i ja nie mam z tym problemu. Jeżeli chodzi o inne głosy, ja tu nie będę wypowiadał, ale chciałbym też przypomnieć, wyszczepialność w Australii jest bardzo na wysokim poziomie. Ja mamy teraz do czynienia z bardzo dużą falą osób, które są zainfekowane, więc tak nie do końca dzisiaj ta szczepionka aż jest takim antidotum, bo ludzie zaszczepieni też chorują.
Ale nie umierają.
Ale nie umierają.
Na pewno, ale dobra, pani poseł, spokojnie. Może naprawdę jest to też kwestia tego, że łagodniej przechodzą, ale to nie znaczy, że one chronią w 100%. Więc ja nie widzę powodu, żebyśmy musieli dzisiaj Polaków zmuszać do tego, żeby ich szczepić. Jestem tutaj, powiedzmy, sceptyczny do tego. Każdy jest, powiedzmy, kowalem własnego losu i ja bym chciał i zaapelował, żeby się oczywiście szczepić, bo to jest na razie jedyna broń w walce z pandemią, ale też nie jestem zwolennikiem, żeby kogokolwiek do czegoś się zmuszać, w tym przypadku do szczepienia się.
To zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, bo dzisiaj... Kazimierz Smoliński, bardzo proszę.
No, panie obie powiedziały, że o tej ilości zgonów. Oczywiście ta ilość zgonów jest dramatyczna i co do tego nikt nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić wszystko, żeby tych zgonów nie było. Ale zastanawiające jest, że jednak ta ilość zgonów jest największa tu w dawnych krajach że tak powiem, demoludu postsocjalistycznych, które weszły do Unii Europejskiej. No mamy sąsiednie Czechy, gdzie ta wyszczepialność jest dużo, dużo wyższa niż w Polsce, a ilość zgonów jest porównywalna, więc jest jakaś korelacja między stanem służby zdrowia, stanem zdrowia Polaków czy tych Europejczyków.
A kto odpowiada za stan służby zdrowia, panie pośle?
Wschodnie i to nie są... Proszę mi pozwolić skończyć. To nie są rzeczy, które się dzieją w ostatnich tam 5 czy 6 latach. To są zaniedbania kilkudziesięcioletnie. No Polacy też są, że tak powiem, no mniej zdrowi statystycznie niż statystyczny Niemiec. Badania były kiedyś takie o tych jednostkach chorobowych, które ma tam osoba przychodząca na emeryturę w Niemczech, a w Polsce, no to tam jest kilka jednostek, w Polsce jest kilka jednostek chorobowych. Niemcy są dużo zdrowsi, mają jedno albo wcale, więc to też pewnie ma wpływ. No tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że przychodzi jeden ekspert i mówi tak, no w Polsce jest to spowodowane tym i tym. Jest wiele czynników i między innymi też to, że mamy służbę zdrowia na niższym poziomie. Myśmy przecież zwiększyli nakłady na służbę zdrowia w ciągu 6 lat o 100%. W tej chwili zmiana w Polskim Ładzie, zwiększenie składki zdrowotnej spowoduje, że prawdopodobnie będziemy mogli dojść do kwoty 200 miliardów złotych, kiedy jeszcze 5 lat temu czy 6 lat temu to było 70 miliardów złotych nakładów na służbę zdrowia. Będziemy mieli taki poziom zbliżony do tej Europy Zachodniej i wtedy pewnie też i ten stan zdrowia statystyczny Polaków zacznie się poprawiać i to będzie miało też wpływ na choroby, które przechodzimy i między innymi na COVID, który no pewnie zostanie z nami obyt w tej łagodniejszej formie.
Straszne w ogóle, ale fantasmagorię pan opowiada. Mamy dzisiaj sytuację krytyczną, dzisiaj mamy epidemię i dzisiaj są potrzebne odważne decyzje. Powoływanie się na to, że my od 100 lat jesteśmy mniej zdrowi niż Niemcy, to jest jakiś po prostu absurd kompletny.
To ludzie nie będą umierali, tak?
Tak, ludzie będą w mniejszym stopniu umierali, będą bezpieczniejsi, będziemy mogli zacząć w końcu myśleć o normalnym życiu. Za chwilę stanie nam kraj, stanie nam gospodarka. Prawdopodobnie pojutrze będziemy mieć 1 000 000 ludzi łącznie w Polsce na kwarantannie. I te liczby będą tylko rosły. A wy zastanawiacie się cały czas, co robić. I nie słuchacie nawet tej grupy ekspertów, którą mieliście w Radzie Medycznej. Bo pan mówi o jednym ekspercie. Mieliście ich cały katalog. Oni wszyscy zrezygnowali, ponieważ nie słuchacie ludzi, którzy się znają na tym, co robią. Mam nadzieję, że to jutrzejsze spotkanie trochę otworzy oczy premierowi, ponieważ Lewica też będzie na tym spotkaniu i będzie tam partia Razem i nie zamierzamy być mili i grzeczni. Zamierzamy po prostu jasno wyłożyć katalog naszych postulatów i tego, jak należy uratować nasz kraj w końcu przed pandemią i sprawić, żebyśmy nie umierali na każdym rogu.
Dobrze, na razie premier...
To, że jesteście niegrzeczni, to widać na każdym kroku.
Małgorzata Chmiel.
Ja chciałam jeszcze dodać, że w Polsce nie jest ważny premier, prezydent, bo rządzą antyszczepionkowcy. Rząd ponosi odpowiedzialność za kilkaset zgonów. To jest największa ilość zgonów w całej Europie. I rząd, pytanie jest, czy ma jakiś plan? Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu opozycja dowie się, jaki ma rząd plan na przyszłość. Bo nie ma ograniczenia.
Dobrze, pani poseł,
żadnego
ale
dla niezaszczepionych.
Przepraszam, pani poseł, projekt ustawy HOCA, czyli rozwiązania prawne pozwalające na to, żeby pracodawca mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID. Opozycja będzie za?
Już na to odpowiadam. Tak, tylko że ten projekt coraz trudniej jest temu rządowi wprowadzić pod obrady, bo tak boją się 8 osób antyszczepionkowców, bo boją się, że stracą większość. Wolą poświęcić setki Polaków, zgonów Polaków dziennie, niż stracić władzę. To jest ten rząd. Nie są sprawdzane paszporty covidowe, można sprawdzać maseczki, nie są sprawdzane ani w samolotach, ani w hipermarketach.
Pani poseł, ale
proszę
to,
iść do, ale proszę iść do galerii Metropolii. No. Proszę iść, wczoraj byłam w galerii Metropolii.
Sam byłem świadkiem w weekend, kiedy policjanci wlepiali mandat za mandatem za brak maseczek w centrum
handlowym.
Może
raz się zdarzyło.
Ja mówię... Jedno zdanie.
Rząd, ale nie chcę przekrzykiwać, dobrze? Jeżeli mogłabym skończyć. Rząd
jedno
po prostu... rozłożył ręce i czeka, aż samo przejdzie. Tak jak z Polskim Ładem narozrabiali chaos i teraz czekają, aż to samo przejdzie, mimo że błąd na błędzie bubel.
Dobrze, te błędy są w Polskim Ładzie poprawiane. Andrzej Kobylarz teraz.
Panie redaktorze, ja bym chciał się tutaj odnieść jeszcze do kwestii tych właśnie ograniczeń i restrykcji związanych ze sprawdzaniem ludzi. Oczywiście jest to nieprawdą, bo tam, gdzie ja się poruszam, ja nie wiem, gdzie pani poseł Chmiel się porusza, ale tam, gdzie ja się poruszam, w tych obszarach wszędzie widzę ludzi w maseczkach i to nie jest jakiś problem. Też widziałem Straż Miejską, która sprawdzała, więc to jest oczywiście nieprawdą. Tak samo jak nieprawdą jest to, że czekamy 3 dni na wymaz. Mój syn robił wymaz w piątek, przepraszam, w sobotę, przedwczoraj. Nie było żadnego problemu, więc oczywiście
czyli
kolejki są
kłamie,
większe,
tak?
Pani poseł.
Czyli,
kolejki są troszeczkę większe.
Kłamie? Kłamie telewizja? Czekał. Proszę zobaczyć w telewizji
pani,
TVP
pani
i TVN24.
Pani poseł, wtedy, kiedy,
tak
wtedy,
pani
kiedy,
kłamie,
wtedy, kiedy opozycji to pasuje, tak to telewizja mówi prawdę, a kiedy nie pasuje, no to kłamie.
Wasza telewizja.
Dokładnie,
wasza
tak samo jak pani poseł zapomniała, jak był SARS. Jak był SARS, to chciałem pani przypomnieć, jak się zachowała pani premier Kopacz i nie ściągnęła żadnych szczepionek, kazała iść Polakom na bulwary i spacerować. Takie macie podejście do sytuacji kryzysowych. Odnoszę się historycznie do rządów, pani premier.
Może do tematu.
Przepraszam, pani poseł, pani poseł, teraz Kazimierz Smoliński.
No ja przypomnę kilka działań, które wprowadzamy w tym tygodniu, za kilka dni, niektóre już są na bieżąco realizowane. To są darmowe testy w aptekach, tak? To bez problemu każdy może iść bez skierowania do apteki, która
ale tylko w tych, gdzie
w tej
były
szczepienie. Obowiązkowe badanie pacjentów 60+, to jest nie tylko w domu, ale także bezpośrednio w przychodni. Lekarz musi zbadać w ciągu 48 godzin. Zwiększamy liczbę czy bazę łóżek covidowych w pierwszym etapie do 40, potem do 60, możemy nawet zwiększyć więcej. Zwiększamy ilość zespołów ratownictwa medycznego, też kilka etapów i skracamy też kwarantannę, tak żeby mniej Polaków było w kwarantannie. No to są realne rzeczy, które robimy, a panie bez przerwy mówią, nic rząd nie robi, nic nie robi.
No dobrze, patrząc na to, jak przebiega dyskusja, to raczej nie jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie. Dobrze, pani poseł, zmieńmy może temat i przenieśmy się na granicę rosyjsko-ukraińską, gdzie sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. W niedzielę wieczorem Departament Stanu wydał nakaz rodzinom dyplomatów amerykańskich opuszczenia ambasady USA w Kijowie. Uzasadnił to obawą, i to są bardzo trudne słowa, nieuchronnej inwazji militarnej na Ukrainę. Będzie wojna? Kazimierz Smoliński.
No mam nadzieję, że nie będzie. Z dwóch przyczyn. Pierwsza to Rosjanom z dwóch powodów. Moim zdaniem ta wojna się nie opłaci. Jedna, że nie będzie to łatwe zdobycie terenów Ukrainy, ponieważ Rosjanie mają w tej chwili chyba tam niecałe 200 tysięcy zgromadzonych żołnierzy. Ukraina ma 200 plus 200, które chce zmobilizować i zmobilizowani to już byli w wojsku, więc to nie będzie takie łatwe. Po drugie, no jeżeli cokolwiek z tych sankcji, o których mówi i Europa i Stany Zjednoczone zostaną wprowadzone, szczególnie to zagrożenie wyeliminowania Rosji z systemu SWIFT, no to byłoby to dla nich bardzo, bardzo, że tak powiem, niekorzystne. No ale myślę, że to jest bardziej, miejmy nadzieję, że to jest bardziej szantaż, który ma doprowadzić do tego, że Europa w końcu zgodzi się na Nord Stream 2. Bo to jest to, o co Rosjanie walczą. Amerykanie tutaj przeszkadzali wcześniej, teraz już mniej. I Rosjanie konsekwentnie z Niemcami chcą uruchomić Nord Stream 2. A to będzie strumień miliardów euro, który będzie płynął do Rosji po to, żeby mogli się po raz kolejny zbroić i kiedyś w którymś momencie skutecznie zaatakować nie tylko Ukrainę, ale także, co mówił w świętej pamięci Lech Kaczyński, kraje bałtyckie. No i nawet Polska. No przecież dzisiaj w telewizji widziałem taką symulację, jaką Rosjanie pokazują, jeżeli chodzi o przesmyk Suwalski, gdzie jest ta teoretyczna możliwość połączenia Rosji z okręgiem kaliningradzkim, bo to cały czas jest taki wydzielony okręg, jak wiemy, a tam jest bardzo dużo wojska. Oni chcieliby mieć dostęp tutaj do Morza Bałtyckiego nieograniczony, więc ta realna groźba wojny oczywiście istnieje, ale mam nadzieję, że jednak Europa czy świat stanie na wysokości zadania. Nie zrobią tego, co w 1938 roku, że zostawili Czechosłowację na pastwie Niemiec. Co prawda Ukraińcy to nie Czesi, oni będą walczyć, i nie poddadzą się tak łatwo, ale Rosjanie są gotowi zrobić wszystko, więc oczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo groźna.
No właśnie, bo pojawiły się także informacje, że Władimir Putin będzie chciał zainstalować w Kijowie prorosyjski rząd. Czy w takiej sytuacji nie jest możliwa dyplomatyczna pomoc Unii Europejskiej, by do tego nie doszło? Anna Górska.
No ja mam taką nadzieję. Przede wszystkim no musimy tutaj zrobić wszystko, żeby wesprzeć jak najbardziej Ukraińców i żeby poszedł jasny i wyraźny sygnał ze strony Unii Europejskiej oraz naszych atlantyckich partnerów o tym, że nie ma takiej opcji po prostu. Ja chciałam podkreślić bardzo wyraźnie, że my jako Polska powinniśmy być taką, no, stać na czele tej antyrosyjskiej w tej chwili takiej, no,
nie koalicji, chcę, której nie
koalicji, no chciałam użyć ich, takiego ostrzejszego słowa, ale będę się powstrzymywać, ponieważ bardzo bym nie chciała wchodzić w taką retorykę wojenną, bo również mam nadzieję, że do tego ataku i do tej wojny nie dojdzie. No co prawda ta decyzja Stanów Zjednoczonych, ona troszeczkę może być odebrana jako takie trochę zaproszenie dla Putina, ale z drugiej strony może jakieś takie wskazanie na to, jak blisko jesteśmy tego konfliktu, też otrzeźwi oczy niektórych polityków, zwłaszcza europejskich. No, żałuję, że właśnie nie jesteśmy na czele tej koalicji antyrosyjskiej, nie jesteśmy na czele tych państw, które mają i powinny wesprzeć Ukrainę. Ja przypomnę, że my przez lata byliśmy najważniejszym ukraińskim partnerem, ich rzecznikiem i ambasadorem w Unii Europejskiej. No teraz niestety przez to, że no, nasz rząd doprowadził do tego, że nie mamy partnerów w Unii Europejskiej. Mamy jednego Wiktora Orbana.
Że zmienia się sytuacja na Ukrainie bardzo dramatycznie. Ach,
mamy jednego Wiktora Orbana, który jest kolegą Władimira Putina i ciężko na tym opierać bycie liderem jakiejś koalicji. Natomiast taki sygnał bardzo wyraźny o tym, że niezależna, niepodległa, bezpieczna Ukraina jest gwarancją również bezpieczeństwa Polski, powinien wyjść w tej chwili z parlamentu. I my jako Lewica będziemy postulować na obecnym posiedzeniu Sejmu przyjęcie stosownej uchwały przez cały parlament, bo być może wtedy ten głos będzie bardziej usłyszalny w Brukseli, kiedy będą go wyrażały wszystkie siły polityczne, które są w obecnym parlamencie, albo ich zdecydowana większość, bo tutaj nie mam pewności co do tego, jaką politykę będzie stosowała chociażby Konfederacja, która jest jawnie prorosyjska w tej sytuacji. Ale taki głos z parlamentu powinien wyjść. Może on więcej znaczyć niż głos polskiego rządu, który jest z Unią Europejską skłócony i o to będziemy postulować na posiedzeniu w tym tygodniu.
No to oby to był głos zupełnie inny niż te głosy, które słyszymy chociażby z Niemiec. Szef CSU i premier Landu Bawaria Markus Söder stwierdził, że Rosja nie jest wrogiem Europy, a Bawarii od dawna zależy na dobrych relacjach z Moskwą. A co więcej, polityk ten kwestionuje sens sankcji i na daleką przyszłość odkłada dyskusję o Ukrainie w NATO. Jak takie postawy ocenia Małgorzata Chmiel?
Przede wszystkim chciałabym się odnieść do naszej rozmowy. Całkowicie się z moją przedmówczynią zgadzam. Chciałam powiedzieć, że premier powiedział, że to najpoważniejsze uderzenie ze wschodu, które od 89 roku się zdarzyło. I pytam się, dlaczego w takim razie prezydent nie organizuje, nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sytuacja jest naprawdę, naprawdę tragiczna i nie wiadomo, jak ona się skończy. Prezydent zaprasza prezydenta Ukrainy na rozmowę i na rozmowach się kończy. 90 ton amerykańskiej broni wylądowało w Kijowie. Kanadyjczycy wysyłają sprzęt. A my, pytam się, słowa. Gdzie są konkretne czyny? To jest po pierwsze, a przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie z opozycją powinniśmy porozmawiać. Szanowni Państwo, w opozycji są ludzie, którzy znają się na sprawach, zwłaszcza tego rodzaju konfliktów. Tam są, są u nas, byli premierze, premierzy, wiceministrowie, minister obrony narodowej. Może ten rząd by się zastanowił, że warto nieraz porozmawiać z kimś, kto się zna na tych sprawach. To jest pierwsza rzecz. Odpowiadając na pana pytanie co do strony niemieckiej, rzeczywiście padły niefortunne słowa. Jak pan wie, jak państwo wiedzą, dowódca marynarki został zdymisjonowany za te słowa. I
wczoraj kanclerz Scholz powiedział jasno, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to nie będzie zgody na uruchomienie Nord Stream 2. Więc to jest chyba deklaracja najważniejszego niemieckiego polityka,
padają
której powinniśmy się trzymać.
Różnego typu deklaracje padają, ale jeszcze pozwolę dokończyć.
Ale wysłali, Niemcy wysłali szpital, w lutym ma być wysłany przekaz szpital ukraińskiej armii.
I nie pozwolili na przelot brytyjskich samolotów, które leciały z bronią na Ukrainę.
Dlatego, że odmawia wysłania broni do Ukrainy i blokuje przesłanie Ukraińcom niemieckiej broni przez członków. Dlaczego? Dlatego, że niemiecki rząd tłumaczy, że prawo tego kraju nie pozwala na eksport broni do stref, w których toczą się konflikty zbrojne. Nie nam to oceniać w tym programie, bo nie znamy tych dokumentów, nie jesteśmy na tyle, kompetentni. Nie wolno, tylko nie wolno wniosków wyciągać. Niemniej leczeni są ranni żołnierze ukraińscy obecnie w Niemczech i niemiecki MON zapłacił już 5 milionów 300 euro na pomoc dla Ukrainy. Nie chce Niemców bronić.
Broni pani.
Tylko chcę odpowiedzieć na pana pytanie, ponieważ rzeczywiście padła niefortunna odpowiedź i cieszę się, że osoba, która udzieliła tej odpowiedzi, została zdymisjonowana.
Mówi pani o dowódcy marynarki wojennej. Ja przytoczyłem wypowiedź szefa CSU i lidera premiera landu Bawarii, Markusa Södera. Były też inne wypowiedzi polityków niemieckich, którzy mówili o tym, że tak naprawdę problem Ukrainy trzeba zostawić. Ale teraz Kazimierz Smoliński może na ten temat.
No tutaj rzeczywiście zastanawiająca jest polityka Niemiec w tym zakresie, bo oni z jednej strony cały czas chcą, żeby Nord Stream 2 zbudować i tutaj apel do pań, które reprezentują drugą stronę sceny politycznej.
Bo to przecież pomysł gospodarczy, a nie polityczny, jak twierdzą Niemcy.
No dokładnie, właśnie. Oni tak mówią, że to jest gospodarcze, a przecież to jest polityczny i wiemy, że Putin stosuje energię jako broń i tutaj mamy tego przykłady na dzisiaj. I teraz tak, wy mówicie, że my prowadzimy rozmowy z Orbanem. My z Orbanem nie robimy prorosyjskich interesów, natomiast wasi sojusznicy w Niemczech i w Europie te interesy prowadzą, tak? Zbudowali Nord Stream 1, w tej chwili zbudują Nord Stream 2 i to są wasi sojusznicy i wy ich wspieracie.
Zamiast jak nie, powiedzieć... sprzedaż Orlenu MOL-owi?
Ale
to
spokojnie.
Co to jest? To są
nikt nie sprzedał Orlenu MOL-owi, pani poseł.
Stacje
Lotosu, nie Orlenu.
Niemcy są jednym z największych eksporterów broni w Europie i nagle, jeżeli chodzi o Ukrainę, to oni tam nie mogą dostarczać broni, ale do Egiptu, do Syrii, do innych krajów, gdzie też jakieś tam konflikty były czy są, to tam eksportują tą broń i nie mają z tym najmniejszych problemów. No to jest hipokryzja, która na każdym kroku pokazuje, że Niemcy ponad Europą, ponad Polską, chcą się cały czas dogadywać z Rosją i robić z nimi interesy. I to jest najważniejsze. My nie możemy do tego dopuścić. Przejrzyjcie na oczy, że Niemcy mają własne interesy, a nie interesy europejskie czy interesy polskie. Ich to w ogóle nie interesuje.
No właśnie, pytanie do Andrzeja. Pytanie, przepraszam pani poseł, jeszcze Andrzej Kobylarz. No już powtarzamy o tym węglu od kilku lat, więc jest nieprawdziwa informacja, więc nie powtarzajmy jej po raz kolejny. Pytanie do Andrzeja Kobylarza. Czy rzeczywiście jest tak, że Niemcy w przypadku polityki związanej z Ukrainą prowadzą właśnie politykę ponad głowami innych przywódców europejskich, ponad Unią Europejską? Andrzej Kobylarz.
Zdecydowanie tak, panie redaktorze. No, Niemcy zawsze gdyby historia zatacza koło i dzisiaj widzimy, że interes niemiecki jest interesem najważniejszym bez względu na to, kto dostanie tą pałką w głowę, a w tym przypadku tutaj chodzi o Ukrainę i Ukraina jest pierwszą ofiarą, która dostanie właśnie tą pałką poprzez właśnie tą politykę błędną Niemiec, która jak gdyby mówiąc językiem młodzieżowym dealuje z Putinem. Pani poseł mówiła tutaj o jak gdyby problemie wynikającym z tego, że nie ma spotkań z opozycją. No ja bym chciał przypomnieć, bardzo proszę, jeżeli chodziło o zasieki czy płot na granicy wschodniej, no jak można z wami rozmawiać poważnie, jak wy jesteście przeciwko temu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. No nie można w ten sposób się zachowywać, a później płakać rzeczami, ale niech pani
przeciw.
Głosowaliście to przeciw i proszę mi nie przeszkadzać.
Jak można rozmawiać z kimś,
kto działa na szkodę obywateli Polski, a pilnuje interesów Niemiec, więc ja tutaj nie widzę takiej konieczności.
Pani poseł, właśnie nie słyszymy. Jak płot na granicy ma powstrzymać rosyjską armię? Po prostu stoi rosyjska armia na granicy ukraińskiej w tej chwili. Mamy zupełnie inną sytuację, o której rozmawiamy teraz.
Mówimy o sytuacji migracji. Mówimy o sytuacji migracyjnej i to
ale
też wpływa na bezpieczeństwo obywateli. Ale pani poseł, bardzo panią proszę, żeby pani nie przeszkadzała, bo stracę wątek, powiem coś bardzo nieprzyjemnego i potem pani powie, że pani nie lubię, wręcz przeciwnie, bardzo panią lubię, tylko nie lubię, jak pani mi przeszkadza. Panie redaktorze, więc jeżeli chodzi o te kwestie, które zostały poruszone, to naprawdę opozycja dzisiaj tak nie do końca dba o bezpieczeństwo Polaków. A jeszcze kwestia związana z tym, co pani co powiedziała, że tak broni tych niemieckich jak gdyby działań związanych z Nord Stream czy z innymi, że to jest niefortunna wypowiedź. Nie, to po prostu Niemcy tak po prostu myślą i myślą o swoim interesie i nie zważają na solidarność europejską. Tak się mówi dużo o Unii Europejskiej, o solidarności
europejskiej. Polska pod obecnymi rządami jest liderem solidarności europejskiej.
Mają w nosie Polaków, robią Nord Stream 2 i w kwestiach bezpieczeństwa będą tylko i wyłącznie dbali o własne interesy. Proszę to sobie zapamiętać.
To spytam teraz, czy Polska powinna militarnie wesprzeć Ukrainę, jeżeli dojdzie tam do inwazji rosyjskiej? Anna Górska.
Nie wiem, czy my mamy takie możliwości, żeby militarnie wspierać Ukrainę. Myślę, że jeżeli dojdzie rzeczywiście
chociażby
do inwazji...
dostawami sprzętu.
Myślę, że jeżeli dojdzie do inwazji, to powinniśmy uruchomić wszystkie środki dyplomatyczne i pewnie też właśnie związane z dostawami sprzętu wojskowego, żeby Ukrainie pomóc. To jest nasz bezpośredni sąsiad. Ja cały czas powtarzam. Musimy zrobić wszystko, żeby granica rosyjska była nie na granicy polskiej, tylko na granicy ukraińskiej. I to jest nasza racja stanu i w tym zakresie powinniśmy uruchamiać te wszystkie nasze możliwe kontakty i kanały i dyplomatyczne. Ja jestem też rozczarowana postawą wielu polityków i niemieckich, i amerykańskich. Przecież sam prezydent Biden również pozwolił sobie na bardzo niefortunną wypowiedź niedawno dotyczącą agresji Rosji na Ukrainę. Zaczął wartościować, ile można, gdzie można wkroczyć, a gdzie nie można. Potem oczywiście się z tego wycofywała dyplomacja amerykańska i poprawiała to. Dlatego cały czas podkreślam to, że to my powinniśmy tutaj być taką forpocztą spraw ukraińskich w Europie i bardzo żałuję, że tak się nie dzieje i mam bardzo poważną obawę, że tak się nie stanie. Natomiast jeśli rzeczywiście dojdzie do jakiejś eskalacji, chociaż powiem szczerze, że nie wierzę w to, że Putin się zdecyduje, ponieważ też wszystkie jakieś takie doniesienia różnego typu, które docierają do nas, mówią o tym, że to jest, że on nie jest w stanie utrzymać jakiegoś rodzaju okupacji Ukrainy przez dłuższy czas. Ukraina już nie jest też tym samym państwem, która była wtedy, kiedy rozpoczęła się inwazja na Donbas, chociażby tak. Ona dzisiaj jest bardzo wzmocniona i dostawy sprzętu i amerykańskiego, i brytyjskiego, i tak dalej. Mają zupełnie inną armię. Bardzo się przeorganizowało to. Więc dzisiaj będzie na pewno Putinowi trudniej zaatakować zbrojnie Ukrainę i utrzymać swoje pozycje. Więc nie sądzę, żeby się zdecydował jednak na to ostatecznie. Ale na pewno sytuacja jest bardzo napięta i pytanie, jakie kroki kolejne dyplomatyczne i też zakulisowe, o których pewnie dowiemy się po jakimś tam czasie, wpłyną na rozwiązanie tej sytuacji. Ale na pewno musimy zrobić wszystko, żeby rząd w Kijowie był rządem proeuropejskim, rządem, który będzie rządem naszych przyjaciół Polski, a na pewno nie pozwolić na to, żeby Putin instalował tam swoich wataszków.
To jeszcze na koniec tego wątku spytam Kazimierza Smolińskiego, bo dużo mówiliśmy tutaj o roli Polski w kontaktach z Ukrainą, że mielibyśmy być liderem. No i wydaje mi się, jestem pewien, że kilka lat temu jeszcze tak było, ale później Ukraińcy właśnie skierowali się bardziej w stronę Niemiec i coś, jak to się kończy, to właśnie widzimy teraz po tych różnych niemieckich wypowiedziach. I Kazimierz Smoliński czy według pana może się ta sytuacja jeszcze odwrócić, że Ukraińcy zrozumieją, że jednak Polska jest ich większym sojusznikiem niż chociażby Niemcy?
My zabiegamy bardzo o to, żeby mieć dobre kontakty z Ukrainą i nie ulega wątpliwości, że przeorientowanie, o którym pan dyrektor mówił, pan redaktor mówił, że...
Jeszcze redaktor.
Życzę tego, żeby prowadzić bezpośrednio rozmowy z Niemcami. Myślę, że Ukraińcy przejrzą na oczy i zobaczą, że mogą być ofiarą tych działań niemieckich i tutaj mam prośbę do pań, tak, żeby ich formacje polityczne jednak nie poparły w efekcie, czy na końcu tego wszystkiego, że będzie tak jak z Chamberlainem, który przyjechał do Londynu i powiedział, że przywiozłem pokój, tak, kosztem Czechosłowacji. No tutaj gra się toczy o Nord Stream 2. I naprawdę to wszystko może być i mam nadzieję jest tylko grą po to, żeby w efekcie powiedzieć, że mamy sukces, nie ma agresji, ale pozwalamy Rosjanom z Niemcami eksploatować Nord Stream 2, a to będzie nieszczęście dla Ukrainy i oczywiście dla nas też, bo my przestaniemy korzystać z Jamału, który jest tranzytowym rurociągiem, a Ukraina zostanie odcięta od gazu i od ropy rosyjskiej, co będzie dla ich tragedią, bo oni też na tym zarabiają i przesył, i dostawy. My oczywiście możemy sprzedawać gaz, ropę z Nord Streamu, ale przecież słuchajcie, no to przecież nie o to chodzi, żeby teraz omijać nas i Ukrainę, przez Niemcy sprzedawać z powrotem do nas i do Ukrainy. No to Putinowi na tym zależy, ale my nie możemy w tą grę się dać wplątać i grać, że tak powiem, no w jego grę i jego kartami. No to jest właśnie duża rola właśnie pań, które reprezentują inne formacje polityczne, to wasze formacje rządzą w Europie. Wy jesteście z SPD i także z IPL-em powiązani i wy możecie wpłynąć na to, co się dzieje w Europie. No my jesteśmy formacją w Parlamencie Europejskim mniejszościową, więc my nie decydujemy o tym, co się dzieje w Europie. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba i Ukraińcy będą chcieli, jestem przekonany, jestem za tym, żeby Ukraińcom sprzedawać broń, czy wesprzeć ich w formie doradców, czy nawet w innej formie, ale to będzie zależało przede wszystkim od Ukrainy. Czy oni chcą, czy nie chcą.
No to jeszcze na koniec tego wątku Małgorzata Chmiel i pytanie, dlaczego Europejska Partia Ludowa, w której znajdują się właśnie szanowani politycy Platformy Obywatelskiej, nie wpływa na opinię publiczną na Zachodzie w ten sposób, żeby Nord Stream 2 nie został uruchomiony?
Jak nie wpływa? Zawsze byliśmy przeciwni i proszę nie mówić, że byliśmy za, dlatego że niektórzy takie nieprawdziwe informacje podają. Tak samo jak nieprawdą jest, że byliśmy przeciwko zaporze nawet nie zaporze, tylko przeciwko przyblokowaniu na granicy polsko-białoruskiej, zbudowaniu takiej zapory, która by skutecznie przeciwdziałała uchodźcom nielegalnym. To, co powiedział pan Kobylarz, to jest nieprawda. Myśmy się wstrzymali tylko i wyłącznie z tego względu, że mamy duże wątpliwości, ponieważ widzimy, że te pieniądze mogą być, wykorzystane i wydawane bez żadnej kontroli, a nie mamy zaufania pod tym względem do tego rządu. Pamiętamy afery z maseczkami, z respiratorami i z innymi sprawami.
W związku z tym tylko i wyłącznie.
A to jest zupełnie inny temat. Mówimy teraz o tym rządzie, a nie o poprzednich rządach. No to będziemy o wszystkich tematach teraz rozmawiać. Ja mówię o tym rządzie teraz i dlaczego tak, a nie inaczej się zachowaliśmy.
Nie ten rząd, tylko rząd Rzeczypospolitej Polski.
Natomiast nie, to jest rząd PiSu. To jest
rozumiem, czyli nie wybierali go Polacy, tylko wybierali działacze Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze.
Pani poseł, jeszcze Andrzej. Wygrania wyborów, a nie dobra Polski.
Oczywiście. Andrzej Kubylarz jeszcze.
Panie redaktorze, to pytanie dotyczyło naszego udziału jak gdyby pomocy Ukrainie. No my musimy pamiętać, że jesteśmy członkiem NATO i właśnie w strukturach NATO, w strukturach organizacji musimy tak działać jak organizacja. I tutaj będą pewnie wspólne działania w obszarach NATO, jak pomóc Ukrainie. Mam nadzieję, że Niemcy jako członek NATO też zagrają w tej samej orkiestrze w kwestii pomocowej dla Ukrainy.
To jeszcze na koniec, drodzy drodzy Państwo, zmieńmy temat i porozmawiamy krótko o kondycji polskich sądów, bo w ostatnich dniach opinię publiczną zbulwersowały dwa wyroki. Najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił znanego pirata drogowego, znanego jako Frog, a wcześniej Sąd Apelacyjny we Wrocławiu obniżył wymierzone kary więzienia dla ludzi, którzy gwałcili malutkie dzieci, bo sąd uznał, że te kary raziły surowością i były trudne do zaakceptowania, bo oskarżeni nie spowodowali u dziewczynek obrażeń fizycznych. Co się dzieje, panie pośle, pytanie do Kazimierza Smolińskiego, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości?
No to, że jest źle, to myślę, że wszyscy to widzą. Próby, które podejmujemy, nie zawsze są skuteczne, ale opór zarówno po stronie środowiska sędziowskiego, które się uznaje, i to myślę, że wszyscy to wiedzą, część tego środowiska, że jest nadzwyczajną kastą i rząd nie może w żaden sposób, czy parlament w żaden sposób nie może ingerować w to środowisko, no to poczucie właśnie takiej wyjątkowości i bezkarności, no jest dramatyczne, no te wyroki są skandaliczne. No środowisko ostatnio, ja miałem do czynienia z sędziami, którzy zbierają podpisy po to, żeby być członkami Krajowej Rady Sądownictwa, no to jest taki ostracyzm, taki presja na to, żeby nie startować, żeby nie podpisywać, są wywieszane listy, no to jest w ogóle skandal. No sędziowie się zachowują tak, jakby byli po prostu pewną częścią wymiaru sprawiedliwości, która nie podlega żadnej kontroli. No nie ma tak, że jest żadna władza nie podlega kontroli, a sędziowie nie chcą być kontrolowani. Oczywiście my mamy standardy zawarte w Konstytucji i władza wykonawcza nie może w to ingerować, ale strukturę organizacyjną sądownictwa, tak, no to władza musi to zrealizować. No nie mogą sędziowie sami sobie ustalać, jak będą skonstruowani, tak, no bo to byłoby w ogóle złamanie zasady trójpodziału władz, ale jednocześnie też zasady, że parlament, no ustrój sądownictwa musi sam realizować. Pan prezydent ma własne kompetencje, też one są podważane, że powołuje sędziów, nie powołuje. No państwo z opozycji w tej chwili stwierdzacie, że w Polsce jest brak demokracji, że rząd ingeruje w to, co sędziowie robią. No macie najlepszy dowód, że sędziowie robią, co chcą, tak? No nie ma żadnego wpływu, żaden urzędnik, żaden minister, żaden poseł nie wpływa i nie może wpływać na to, jak sędzia orzeka. Ale w Niemczech za orzeczenia sędziowie odpowiadają karnie. Tam nie ma immunitetu. Sędzia, jeżeli w sposób rażący złamie prawo, to może odpowiadać karnie nawet za wyrok, czego w Polsce nie ma. No to my mamy dużo bardziej liberalny system niż mają Niemcy, gdzie politycy wybierają tych sędziów i tam można wybierać, bo to jest demokracja ugruntowana, jak stwierdzają też politycy niemieccy, a my mamy nową demokrację i nam wolno mniej. No my na takie standardy się nie zgadzamy. Natomiast jeszcze raz wracając do tych wyroków, to nie są pierwsze wyroki, które są skandaliczne i nie można tych sędziów w żaden sposób ustawić czy ukarać cokolwiek, tak? No bo oni są bezkarni. No, nawet według aktualnego systemu są bezkarni w wielu częściach. Izba Dyscyplinarna nie może działać. Państwo o to skutecznie zabiegacie w Unii Europejskiej, żeby polski system sprawiedliwości nie działał w sposób właściwy.
To pytanie do Anny Górskiej, bo takie przypadki rzeczywiście pokazują, że reforma w polskich sądach jest niezbędna, a opozycja nadal twierdzi, że nie ma ku temu podstaw. Nawet takie przypadki nie przekonują państwa?
Absolutnie. My uważamy od zawsze, odkąd razem istnieje, że tak, reforma w polskich sądach jest potrzebna. Natomiast kwestia nie jest taka, jak sobie pozmieniamy Krajową Radę Sądownictwa i jak bardzo ręcznie pan minister sprawiedliwości będzie sterował obsadą sądów. Pamiętajmy, że nadal podstawową zasadą jest niezawisłość sędziowska. Natomiast kwestia takich wyroków to nie jest kwestia tego, że one się teraz nagle dzieją dlatego, że pan minister Ziobro próbuje zmienić sądy i próbuje zmienić sędziów, a sędziowie mają jakiś opór wobec tego, bo mają. Takie wyroki zapadają od zawsze. Ja pamiętam, odkąd zajmuję się sprawami, kwestiami przemocy, to jakby wyroki w sprawach o przemoc, odkąd pamiętam, odkąd jestem świadomą osobą, zawsze były niskie. Jeżeli w ogóle trafiały przed wymiar sprawiedliwości, to było naprawdę jakiś absolutny cud. Naprawdę margines spraw zgłaszanych przez osoby, czy kobiety, czy dzieci dotyczące przemocy, to margines trafia przed sądy, a wyroki są skandaliczne. I ten wyrok też jest kolejnym przykładem na to. I oczywiście, że powinien być jakiś sposób kontroli nad tymi wyrokami, ale to nie powinien być taki sposób kontroli na zasadzie, że kiedy sędzia wyda niekorzystny czy wyrok, który nam się nie podoba, to my musimy zrobić wszystko, żeby tego sędziego ukarać i pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Tylko cała polityka państwa powinna być adresowana, żeby między innymi ofiary przemocy, osoby doświadczające przemocy, w tym tej najgorszej i najtragiczniejszej, jak właśnie przemocy seksualnej wobec dzieci, żeby to było po prostu absolutnie ścigane i osądzane. Natomiast kwestia tego całego froga...
Zwiększyliśmy kary dla tego...
że zwiększyliście kary, skoro nadal nie jest to ścigane, nadal policja odmawia wszczynania spraw, prokuratorzy umarzają te sprawy. Kiedy to trafia przed sąd, to nie ma jakiejś takiej powszechnej opinii, że powinna być surowa kara za to.
Ale i widzimy, że cokolwiek się powie o sądach, to zawsze jest krytyka, że jest to ingerowanie w niezależność sądów. Anna Górska, Partia Razem, Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję i do usłyszenia.